dzisiejszym naszym kazaniu jest jakby w dalszym ciągu jesteśmy na tym etapie budowania naszej wiary, ponieważ dni są trudne, dni są ciężkie. Każdy w jakiś sposób jest dotknięty tą sytuacją, w której się znaleźliśmy. I ja chciałbym jeszcze przytoczyć, bo będę mówił o wierze. Chcę przytoczyć fragment z 2 Koryntian 13:5, który mówi: badajcie samych siebie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie rozpoznajecie o sobie samych, że Jezus Chrystus jest w was, chyba że rzeczywiście jesteście niewypróbowani. I dzisiaj też jest kazanie, które będę mówił o wierze. Ponieważ wiara jest jakby naszym paliwem, które nas do przodu popycha. To poprzez wiarę w wierze chodzimy, nie w oglądaniu. To wiara nam daje siły w to, że to nie ja, ale Bóg we mnie może. Amen.
Amen.
I chciałbym na samym początku powiedzieć, jaka jest definicja wiary biblijnej, bo tematem naszym dzisiejszym to jest po prostu istota wiary biblijnej. I definicja wiary biblijnej to jest: wiara w sensie biblijnym polega na zaufaniu Bogu. Na podstawie tego, kim On jest i to, co On mówi. Tak można powiedzieć pokrótko, że to jest wiara biblijna. Ja nie chcę mówić o jakichś wierzeniach. Nie chcę mówić o tym, że w coś się uprzesz i masz takie przekonanie, że to się spełni. Ja o tym w ogóle nie mówię, czy jakiejś fałszywej wierze. Ja tylko chcę mówić o tym, czym jest biblijna wiara. Wiara biblijna to jest to, że ty ufasz Bogu. Ale ufasz na podstawie tego, kim On jest i co On powiedział.
Amen.
I na ile znasz Boga, kim On jest, i na ile wiesz to, co powiedział, na tyle można powiedzieć, że masz wiarę. Ponieważ im więcej słowa, tym więcej wiary. Im więcej Bóg żyje w tobie, tym wtedy wiesz, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wtedy masz wiarę. Masz to pełne zaufanie Bogu. Przeczytajmy wspólnie ten werset w Hebrajczykach 11:1-3. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Także widzimy, że wiara jest ufnym oczekiwaniem wypełnienia się tego, co zostało przez Boga obiecane. Jedynym argumentem nadziei, że to, czego jeszcze nie widzimy, faktycznie nadejdzie i stanie się rzeczywistością. To jest przekład dynamiczny Nowego Testamentu, właśnie wydany właśnie Dobra wiadomość o ratunku w Chrystusie. Nowy przekład dynamiczny. I trochę tu parafrazuję te wersety, które zostały powiedziane wcześniej w Brytyjce. Także tym jest wiara. Ale teraz, żebyśmy zrozumieli to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest Bóg. Czy wiesz, kim jest Bóg?
Bóg
jest Bogiem. Nic dodać, nic ująć, ale kim jest Bóg? Kim jest Bóg? Kim jest Bóg dla ciebie? Co możesz powiedzieć o Bogu, kim On jest, ponieważ to stanowi, jak wierzysz. Jakie w sercu masz wyobrażenie, jaki w sercu obraz masz Boga? Kim On dla ciebie jest? To jest ważne pytanie. To bym powiedział, że to jest elementarne pytanie, znając Boga, kim On dla ciebie jest, taką masz wiarę. I teraz niech każdy sobie odpowie na to pytanie. Ja sobie zapisałem to, kim jest Bóg, ponieważ zadano mi to pytanie kiedyś. I pierwszą rzeczą, która mi przyszła, bo musiałem mu to odpisać, że Bóg jest dla mnie na pierwszym miejscu miłością. Amen. Nie zawsze ją czuję, bo nie zawsze odczuwam Bożą miłość, ale wiem i jestem przekonany. Jeśli Bóg działa, to Bóg działa z pobudek miłości. Bóg jest miłością i Bóg działa przez miłość. W drugim sensie tego słowa, kim jest Bóg, napisałem, że Bóg jest moim ojcem, ale bardziej tatusiem niż ojcem. Bóg jest dla mnie tatusiem. Jest ojcem, ale bardziej bliski mi jest jako tatuś. Jako ten, który jest blisko mnie. Następnie napisałem to, że jest dla mnie nieskończenie tajemnicze. Daleki jest i bliski zarazem. Jest teraz tak, że nie mogę dosięgnąć myślami, jeśli myślę o Bogu, a nieraz jest tak, że On jest obecny i nie muszę oczekiwać na Niego, wiem, że jest obecny, jest blisko mnie. Następnie jest dla mnie niepojęty. A zarazem jakbym wiedział o Nim wszystko. Jest dawcą i architektem mojego życia, mojej osobowości. Bóg jest tym, który zna mnie lepiej niż ja sam siebie. Niż ja sam siebie jestem w stanie poznać. Tak opisałem moją wiarę w Boga. Opisałem to, kim dla mnie jest Bóg i jakie miejsce ma Bóg w moim sercu. I jeśli wiesz, kim jest Bóg, to wierzysz również w to, że to, co On powiedział, On również to dokona. Bo na tym się opiera twoja osobista wiara do Boga. Kim On jest dla ciebie? Jaki jest obraz Boga w twoim sercu? Jak myślisz o Bogu, kim On jest dla ciebie? Tak wierzysz. Taką masz wiarę, jak o Nim myślisz. I kochani, żeby dojść do istoty wiary, to musimy przejść kilka fragmentów z Bożego Słowa, ponieważ one więcej mówią niż cały wywód o tym, czym jest wiara. Jest pewna historia zawarta właśnie w tym liście do Hebrajczyków w 4 wersecie. 11:4 jest napisane o dwóch braciach, o Ablu. O Kainie nie, ale jest o Ablu napisane. O pierwszym, można powiedzieć, o pierwszym człowieku, który złożył ofiarę, która była w oczach Bożych sprawiedliwa. I zastanawiałem się kiedyś dawno, dlaczego ofiara Kaina była inna od ofiary Abla. Co było różnicą, że Bóg przyjął ofiary Abla, a odwrócił się od ofiary Kaina. I pisze autor tego listu, że przez wiarę, czyli to, jakie miał Abel wyobrażenie o Bogu, w taki sposób złożył ofiarę. Skąd on wiedział, że trzeba złożyć właśnie ofiarę wartościowszą, ponieważ ofiara, która jest składana, musiała być przelana krew, musiało być życie oddane, żeby złożyć tą ofiarę. Skąd wiedział Abel? Ponieważ jego świadomość Boga była inna niż Kaina. Inaczej podchodził do kwestii to, kim jest Bóg dla niego. Jak pisze, że przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain.
dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdyż Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze
po śmierci przemawia. Ofiarę, którą złożył Abel, w oczach Bożych była wartościowsza. Ponieważ ofiara, która była złożona przez Abla, wypływała z wiary to, kim jest Bóg. Skąd wiedział, że takiej ofiary chce? Ponieważ on szukał Boga, w 100% szukał Boga, jaką mu ofiarę przynieść. Zauważcie, że Kain miał również pragnienie przynieść Bogu ofiarę, tylko że jego ofiara nie polegała na tym, że on wierzył. On chciał to zrobić w sposób mechaniczny, odfajkować tą swoją pozycję, że przynosi jako drugi brat, czy to jest pierworodny brat Kain, jako ofiarę do Boga. I wiecie, otwierają się mi oczy, kiedy widzimy, jak Bóg do Kaina mówi, że jeszcze jest czas i szansa. I mówi do niego, gdybyś czynił dobrze, a że było poznanie dobra i zła, ponieważ Ewa zapoczątkowała ten proces w człowieku, poznanie dobra i zła poprzez owoc, który skosztowali wraz z Adamem. Gdyby nie wiedział, czym jest dobro i zło, wtedy Bóg by nie powiedział do niego, gdybyś czynił dobro. Ale teraz oni byli świadomi. Kain był świadomy, że to, co czynił, to nie było dobre. Chciał po prostu odfajkować swoją religijność, czy swoją wiarę w Boga. Ale działał nie w wierze. Działał przeciwko Bogu, nie w posłuszeństwie. I taka była różnica. Sam Pan Jezus nawet o tym przypomina w Ewangelii Mateusza 23:35, że do tej pory krew Abla przemawia. Do tej pory krew sprawiedliwego Abla przemawia. Jak wartościowa musiała być ta ofiara, która wypływała z wiary. Historia dwóch urodzonych braci, która mówi, że jeden idzie tą właściwą drogą i traci życie, tak? Ponieważ Kain w tym, że źle postąpił, nie przyszedł tylko na niego gniew za to, że źle postąpił, ale również wina za to, że zamordował swojego brata Abla. Także grzech, robienie źle czyni z nas morderców, ludzi, którzy źle czynią. Jeśli my nie będziemy czynić dobrze, to nie są słowa brane pod uwagę, ale czyny nasze. Ponieważ za czynami stoją nam motywacje serca. Za słowami nie zawsze. Ponieważ nieraz słów żałujemy, które wypowiadamy. Nieraz jest tak, że w chwilach po prostu takiego poślizgu nam się coś wypsnie niepotrzebnie. To jednak Bóg patrzy najbardziej na nasze czyny. Ponieważ czyny pochodzą z naszych motywacji. Czyny po prostu są tym, czym możemy stwierdzić, gdzie jest nasza wiara. To, jak żyjemy, to, jak działamy, świadczy o tym, gdzie stoi nasza wiara. W którym miejscu, czy jak na ile rozumiemy to, kim jest Bóg. Kain swoją ofiarę pokazał, że była złożona, ale jakby mechanicznie. Kain podchodził do nakazów i obrzędów przez niewiarę i ignoranctwo, nie wykazując wiary i posłuszeństwa. A jak wiemy, że nikt nie może otrzymać sprawiedliwości, jeśli nie ma wiary. Hebrajczyków 11:6 nam o tym bardzo wyraźnie mówi. Bez wiary, czyli bez tej substancji, o której wiesz, kim jest Bóg, nie można podobać się Bogu. Na chwilę zatrzymam się, aby przekazać to innymi słowami. Co się dzieje, kiedy masz przykładowo dwoje dzieci, jak miał Adam i Ewa? Mieli Kaina i mieli Abla. Co się dzieje, kiedy to, co mówisz do swojego dziecka, dziecko z miłości do ciebie wykonuje to, o co prosisz lub posyłasz dziecko z czymś i robi to, co chcesz? Co się dzieje? Co się dzieje w twoim sercu? Rodzi się upodobanie do tego dziecka. Rodzi się to, że ty na to dziecko patrzysz jeszcze bardziej z miłością. Czy to nie jest prawda? Absolutnie tak. Ci, kto miał dzieci, wie, jak to jest. Im bardziej starsze, tym bym powiedział, że bardziej bolesniejsze doświadczenia są, ale kiedy dochodzi do momentu, kiedy dziecko robi dokładnie to, jak ty wskazałeś mu, lub co mu proponowałeś, lub chcesz mu w ten sposób pomóc i dziecko to robi, co się dzieje w twoim sercu? Jest radość. Jest radość. I tu jest to samo, że taki ty, taki ja podobam się Bogu wtedy, kiedy robię to, co On chce. I ty może tego nie widzisz. No to się nie stanie jutro, że Bóg ci od razu uderzy cię w głowie i mówi: super to zrobiłeś. Ale masz to przeświadczenie, ponieważ wiesz, kim jest Bóg i wiesz, że Bóg odpłaca w sposób niewidzialny. Odpłaca ci w ukryciu. On błogosławi cię w ukryciu. On nie musi szpanować przed tobą. On nie musi pokazywać, kim On jest. On takie szpanerstwo to ma w nosie. Bóg wie, kim jest. I On chce, żebyś ty wiedział i ja wiedział, kim On jest. On jest miłością. On jest kochającym tatusiem. To nie jest stary, z brodo człowiek o groźnej minie z rózgą w ręku, który tylko czeka, aż się wychyli, żeby cię ukarać. To nie jest obraz Boga. Tak go malują niektórzy w sekularnym świecie. Ale to nie jest obraz Boga. Jest powiedziane, że Bóg jest tylko dobry, Pan Jezus powiedział. I że Bóg jest tylko miłością. W jaki sposób my dziś wierzymy? Czy mamy taką wiarę jak Abel? Czy my przez wiarę robimy wszystko to, co robimy? Choć dzisiaj składanie ofiar zostało pominięte w naszym życiu, dlatego że nasze ofiary powinny być inne. Nasze ofiary to powinny być wdzięczne wargi. Usta wypowiadające słodkie słowa w kierunku nieba. Tym powinno być jako ofiara dla nas. Dziękczynienie płynące z naszych serc za to, co Bóg dokonał do naszego życia. Niektórzy może myślą dzisiaj, że Bóg nie może być sprawiedliwy, ani dobry, ani miłosierny. Jak On mógł zrobić w ten sposób, że własnego Syna posłał na śmierć? Gdzie ta miłość, powiesz? Gdzie jest ta miłość Boga? Że zagrał wabank, postawił wszystko na jedną kartę. Powiem ci, gdyby nie ta miłość, to my byśmy dzisiaj tu nie byli. Gdyby nie ta miłość, to może by już nas zło całkowicie pochłonęło. Gdyby nie ta miłość, która doprowadziła Jego do Golgoty, to dzisiaj nie mielibyśmy szansy na lepsze życie. Na nadzieję, która jest w naszych sercach rozlana przez Bożego Ducha. Nie byłoby tej szansy. Nie byłoby tej nadziei dla nas. On musiał posłać tego Syna, żebym ja i ty mógł żyć. To jest miłość. I gdy czytamy o wierze w tym o tym obłoku świadków, który jest. To nie są gapie. To nie są ludzie, którzy po prostu obserwują nas, co robimy. Ale to jest obłok świadków. Świadków wiary. Bo każdy z nich przeszedł nie jedną rzecz w życiu. I dzisiaj patrzy z nieba i nam dopingują nam, abyśmy nasze życie jak najlepiej mogli przeżyć. Abyśmy, jak powiedział Paweł, że biegu dokonałem. Moje życie już jest na końcu. Już nic nie ma dla mnie. Wszystko już zrobiłem, co trzeba było zrobić. I co powiedział? Wiarę zachowałem. Wiarę zachowałem. To najważniejszą rzecz, która była motorem mojego życia. Zachowałem. I czeka teraz na wieniec, który mu Pan włoży. Ale tylko jemu włoży na głowę ten wieniec, ale każdemu, który umiłował jego przyjście. Mnie i tobie. Pan chce włożyć ten wieniec, wieniec życia. Czyli wieniec zwycięzcy w tym życiu.
Alleluja.
Tym jest nasz Pan, który nas w tym po prostu nas zachęca, abyśmy weszli na tą ścieżkę. Poczytajmy, o Ablu już powiedziałem. Jakim bohaterem był Henoch? Jest powiedziane, że Henoch chodził z Bogiem ile lat?
Wszystkie.
Ile lat chodził z Bogiem? 300 lat chodził z Bogiem Henoch. To naszych żyć powiedzmy, żyjemy 70 plus minus 20, ponieważ do nawrócenia powiedzmy w 20 roku się nawracamy, to 6 naszych żyć chodzenia tylko z Bogiem. Taki był Henoch. On chodził z Bogiem 300 lat i nie oglądał śmierci, ponieważ Bóg za jego sprawiedliwość od razu go przeniósł do swojego nieba, do swojego królestwa go przeniósł. Pierwszy bohater po Ablu. Następny bohater.
Cztery życia.
Tak. 6. No 300 lat. Po 50. 3 razy...
284.
Niech będzie.
4,5. Tak się mam.
Ja teraz lekcję mam tajemnicę.
No i właśnie, a ja miałam w szkole miałam taki problem, ponieważ trójkę dostałem, ale to dzięki interwencji mojej mamy. Okej. Okay. Następny bohater. Noe. Nie wiem, czy wiecie, kim był Noe? Noe był facetem, któremu Bóg powiedział, żeby na tej pustyni zbudował skrzynię. Okręt, skrzynię, no cokolwiek. No, po prostu, żeby zbudował coś, co ma pływać. I Bóg mu powiedział, jak ma to robić. Z czego ma to robić. Czym ma to wszystko, jakich produktów ma używać, żeby to pływało. Przez 100 lat, posłuchajcie, 100 lat chodził i codziennie miał słyszane. Noe, ty masz nie po kolei. Noe, co ty robisz? Przecież tu nawet o jakiej wodzie mówimy. Przecież wody nie ma. Deszczu nie było wtedy. Nie było deszczu. Przecież on był wyśmiewany przez 100 lat na każdym kroku. Dlatego jest bohaterem, aby ci dzisiaj pomóc. W tym, w twoim życiu, gdzie ludzie wyśmiewają twoją wiarę. Mówią może kocia wiara. Mówią może ty w ogóle facet czy... Kobieto, nie nadajesz się do niczego. Po co ty wierzysz? Co ci to da? I tak Noe miał przez 100 lat. I jest świadkiem dzisiaj. Patrzy się na nas. Na mnie, na ciebie się patrzy Noe. Henoch się patrzy. Abel się patrzy. I patrzy się, jak my w tej sztafecie biegniemy do mety. Następnym przykładem. Abraham, mój ulubiony. Abraham, mając 70 lat, dostał informację od Boga. Będziesz miał syna. Ile lat minęło? 30 lat minęło. 25, bo miał 75 lat. 25 lat minęło, kiedy Sara zaszła w ciążę z Abrahamem. Ale w międzyczasie już narozrabiali. Chcieli pomóc Bogu i wyszło to, co wyszło, tak? Między Hagar a Abrahamem. Przyszedł sam Ismael na świat. Ale Abraham czekał 25 lat na spełnienie się obietnicę. Posłuchajcie. Facet, który nazywa się Abraham, Bóg zmienił jego imię na Abraham, ojcem mnóstwa. Jak myślicie, czy to nie było śmieszne? Kiedy Bóg powiedział do niego, że od dzisiaj będziesz Abrahamem, a nie Abramem? Jak myślicie, kiedy ty dostajesz osobiste obietnice od Boga i to się nie spełnia i to trwa lata i ty już wątpisz w to, popatrz na życie Abrahama. 25 lat czekania na syna, na tego jedynego syna. Co potem? Jeszcze musiał go na ołtarzu złożyć. Posłuchajcie, i to jest wiara. Ilu z nas by zwątpiło w to? Ilu z nas nie wytrzyma roku w modlitwie? Ilu z nas? Dlatego zachęcam was. Obok świadków patrzy na nas dzisiaj. Następnym przykładem. Sara. Sara była pewna, że w tym wieku ona już nie może mieć dzieci. Ona była pewna, że jak powiedziała, czas pieszczot się minął. Nie ma już. Jak to teraz, ja mogę teraz niańczyć swoje własne dziecko? To jednak uwierzyła Bogu. Uwierzyła Bogu, że jest godzien, aby dać mu wiarę w to, co powiedział. I to jest dla nas również słowo. Abyś uwierzył w to, co Bóg mówi. Następny przykład. Izaak. Izaak modlił się do Boga i minęło 20 lat. Od momentu poczęcia, od momentu modlitwy o dzieci minęło 20 lat, jak Izaak otrzymał dwóch synów, Ezawa i Jakuba. 20 lat modlitwy. Wiecie, tak się łatwo mówi. Wytrwaj rok w czymś. Wytrwaj rok. Nie na to, nie oglądaj. Wytrwaj rok w zaufaniu w to słowo, co Bóg mówi do ciebie. Wytrwaj rok. Ja nie mówię, żebyś wytrwał 300 lat, jak Henoch, czy 100 lat, jak wytrzymał Noe. Wytrwaj rok w swojej obietnicy do Boga. To, co Bóg powiedział. Wytrwaj rok. Izaak, 20 lat. Czy to nie są bohaterowie wiary? Czy to nie jest dla nas przykład, który patrzy z nieba i nam po prostu nam akompaniuje w tym życiu? Patrzy się na nasze wartości. Patrzy się na nasze działanie. Patrzy się, co my zrobimy w decyzjach i wyborach, jak postąpimy. Czy Bóg dojdzie do głosu? Patrzą się na nas. Jakub. Nie wiem, czy znacie Jakuba. 7 lat musiał pracować za jedną z córek Labana. Dostał zamiast Rachel, dostał Leę. Co było dla niego szokiem, to musiał następne 7 lat pracować. I potem 6 lat pracował na to, że ten dobytek, który mu niby Laban dał. Ile lat? 20 lat. I jeszcze wracał z duszą na ramieniu, ponieważ myślał, że go Ezaw od razu go załatwi. Wszystko przez wiarę. Wszystko przez wiarę. Wiarę w Boga Biblii. Wiarę w tego Boga, co jak mniemam, że i wy wierzycie. W tego samego Boga. Stwórcę nieba i ziemi. Który się objawił Abrahamowi. Jak myślicie? Abraham nie miał dość pieniędzy, żeby wybudować sobie w Ur Chaldejskiej najlepszą willę? Oczywiście, że miał kupę kasy. Ale co poszedł? Poszedł na pustynię. Spał w namiotach. Żył jak koczownik. Dlatego na Boże Słowo poszedł. Czy miał łatwo? Czy miał po drodze? A może miał z górki? Absolutnie nie. I dzisiaj Bóg również dotyka tych obszarów, aby umocnić naszą wiarę. Jeśli jest łatwo, to nie znaczy, że tam jest wola Boża. Jeśli jest z górki, to nie znaczy, że Bóg tego chce. Jeśli jest po najmniejszej linii oporu, to nie znaczy, że Bóg ma dla ciebie akurat to miejsce. Jak widzimy raczej, wszyscy mieli pod górkę. Wszystkim nie było po drodze. Dla wszystkich była próba. Jeśli Bóg w ten sposób hartuje swoje dzieci, jak myślicie? Czy my unikniemy tego? Ja myślę, że żeby nasza wiara była wypróbowana, była bardziej oczyszczona niż złoto, musi próby przejść. Obojętnie jakie są, w jakich dziedzinach i co będzie wystawiane w naszym życiu na próbę, musimy przejść. Inaczej byśmy się nie okazali, że jesteśmy Jego dziećmi. Żeby nie było tak, że wszystko jest ok, dopóki jest z górki. A jak zaczynają się trudności, to uciekamy. Wtedy nie doświadczymy naszej wiary na próbie. Ale jak wytrwamy, tak jak Noe 100 lat wytrwał w budowaniu, nie załamał się. I w ostatnim dniu, kiedy Bóg powiedział do niego, żeby wszedł do arki, i powiedział, że on za nim zamknie drzwi. Nie to, że ty Noe zamkniesz. Bo Noe jeszcze się zlitował nad tymi, którzy byli nieposłuszni. Powiedział, nie, ja zamknę drzwi. Ja skończę. Zacznie się nowa era. 100 lat. 300 lat chodzenia z Bogiem. 300 lat, Henocha. Wiecie, to jest poświęcenie. Cały świat. O tym mówi Pismo w Starym Testamencie, to jest pierwszy rodzaju, 6 rozdział, mówi, że serca ludzkie dążą tylko do złego. I w takim świecie żył Henoch. Ale 300 lat chodził, to znaczy musiał poświęcić te 300 lat dla Boga, nie dla siebie, nie dla swoich rzeczy osobistych, dla swoich egoistycznych potrzeb, dla Boga poświęcić. Jest napisane, 300 lat chodził. Chodził z Bogiem, a żył 365. My również w naszym życiu powinniśmy coś zrobić. Przede wszystkim, aby nasze zrozumienie to, kim jest Bóg, powiększyć nasze serca do tego, abyśmy doszli do tej dojrzałości, do synostwa, do którego Bóg nas powołuje. Hebrajczyków 12:1-2.
Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i wykończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego.
Autor tego listu zachęca nas do dwóch rzeczy. Pierwszą, aby otrząsnąć te ciężary, które przywarły do nas. A to jest wszystko. To jest wszystko. Ja nie tylko mówię o grzechu. Ja mówię o rzeczach, które się wydaje, że są ok, że to jest naszą tradycją. Bóg mówi, odrzućcie to. Odłączcie się od tego. Złóżcie wszelki ciężar. To, co ci przeszkadza lub utrudnia ci w biegu do Boga. Bardzo wyraźnie zapisane. To, co ci utrudnia. To, co nie pozwala ci iść szybciej, niż powinieneś.
Zrzuć ciężar. Zrzuć grzech.
I biegnij do Boga. Biegnij do Boga. I mam tutaj dla was taką fajne tłumaczenie z tej właśnie z tego dynamicznego przekładu, gdzie jest napisane w ten sposób. Mając zatem wokół siebie tak wielki tłum świadków, pozbądźmy się tego ciężaru, jakim jest grzech lgnący do nas zewsząd, byśmy mieli siły do wytrwania w naszym biegu i zwycięskiego dokończenia zmagań, w które jesteśmy tu zaangażowani. Aby to osiągnąć, wpatrujmy się w Jezusa, źródło i przewodnika naszej wiary, prowadzącego nas ku Bożej dojrzałości. On, obok radości Mu obiecanej, zdecydował się przecierpieć krzyż, nie zważając na towarzyszącą temu hańbę, by następnie w pełni władzy i chwały zasiąść na Bożym tronie. Pierwszą rzeczą jest, aby wyswobodzić się do tego biegu, a drugą, żeby Jezusa Chrystusa mieć przed swoimi oczami. Tego, który nas powołał, tego, który za nas umarł, przez którego mamy zbawienie, ten, który jest źródłem naszego życia. I powiem wam, to tłumaczenie mi się bardzo podoba, ten nowy przekład dynamiczny. Czytam dalej. Piąte. To już zdajecie się zapominać o troskliwym pouczeniu, którego udziela Pismo każdemu, kto wchodzi do Bożej rodziny. Młodzieńcze, nie lekceważ procesu wychowawczego, któremu Pan cię poddaje w miłości swej i mądrości. Nie podupadaj też na duchu, gdy on cię koryguje. Pan bowiem dyscyplinuje serce i charakter każdego, kogo do swej rodziny przyjmuje. A jeśli zasłużysz na jego smaganie, to wiedz, że ono zawsze prowadzi ku dobremu. Jest piękny przekład, bardzo mi się podoba ten przekład i bardzo, bym powiedział, dobitnie mówi o tym tak naprawdę, czym jest korygowanie Boga. Księga Przysłów, jeszcze byśmy tutaj zajrzeli, jest podobnie napisane. W Księdze Przysłów 3. Mamy to? Księga Przysłów 3, 12 i 13. Jak ja to teraz szybciutko znajdę? Tak, 12 i 13. Masz?
Już jest.
Okej. Okay. Jest napisane, kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga. Jak ojciec swojego ukochanego syna, błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu. Że mamy tutaj istotę wiary, która nam jest potrzebna, a z drugiej strony mamy pewne nasze niewygody, z którymi spotykamy się, z którymi się konfrontujemy. I teraz można powiedzieć, można wybrać drogę lekką, przyjemną, można powiedzieć szczęśliwą, tak można powiedzieć. Ale można też wybrać drogę, która niekoniecznie jest drogą miłą, drogą lekką. I ja wierzę, że Bóg w naszym życiu i w swojej mądrości daje nam wybór. na którą drogę wejdziemy. Abel miał ten wybór, Kain miał ten wybór. Ja wierzę, że wszyscy mieli wybór. Mojżesz mógł też zostać księciem Egiptu. Mógł. Absolutnie, o tym mówi Słowo Boże. I byłby księciem Egiptu, bo był w tym dobry. To jednak wybrał, jak pisze Pismo, pohańbienie Chrystusowe we nią. Ponieważ nie widział nagrody, ale się jej spodziewał, że za to będzie nagroda. Ja wierzę, że w moim i w Twoim życiu Bóg chce nagrodzić to, co wybierzemy.
Amen.
Czy z wiarą przejdziemy przez życie? Z wiarą w to, kim jest Bóg? I z wiarą w to, co On powiedział? Czy przejdziemy przez życie tak jak Kain, który w sposób ignorancki podszedł do złożenia ofiary? Jako przykład mówię. Chociaż w Biblii mamy wiele ludzi, którzy po prostu byli nawróceni, odeszli. Sam Paweł narzekał na swoich towarzyszy, że umiłowali świat, albo odeszli do świata. Są i tacy. Ale wierzę w to gorąco, że Bóg chce, aby każdy człowiek był zbawiony i doszedł do poznania prawdy. Każdy otrzymał od Niego zbawienie, ponieważ jest to dla każdego człowieka. Darmo z łaski. Darmo z łaski. Dzisiaj może stoisz przed swoimi drzwiami swojego życia i może zastanawiasz się, jak by było, gdyby to czy tamto bym poświęciła więcej tego czy tamtego. Może Bóg pokaże ci, co masz naprawić. Może Bóg chce zainspirować, abyś mogła odnowić swoje, można to nazwać, jak to mówi list Księga Izajasza, prastare mury swoich przodków. Może są rzeczy, które się ciągną z przeszłości, z pokolenia w pokolenie. Może Bóg chce cię postawić, abyś właśnie była tym punktem zwrotnym dla swojej rodziny, dla swoich krewnych. A może Bóg od ciebie wymaga więcej dla mnie czasu? Otwórz się bardziej na mnie. Nie wiem. Ale wiem jedno. Bóg chce, żebyś poznała Go takim, jakim On jest. I to, kim On jest. Abyś poznała to, co On mówi o ciebie. Jakie obietnice złożył. Abyś mogła wziąć tę obietnicę dla siebie. Jako osobista obietnica do Twojego życia. To na pewno chce Bóg. Amen.